Dziękuję bardzo.
Otwieram posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Witam serdecznie członków komisji, tutaj obecną panią Magdalenę Schneider oraz członków w kontakcie zdalnym pana Zbigniewa, tak? Moroza? Obecny?
Tak. Obecny.
Pana Sławomira Osobskiego?
Dzień dobry, obecny.
Witam serdecznie. Pana Jacka Krzyżanowskiego?
Nie ma.
Nie ma. Witam również zaproszonych gości, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, których udział w posiedzeniu komisji został zapewniony ze strony Urzędu Gminy w sposób zdalny ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z wprowadzonych ograniczeń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Zaproszeni goście to była pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Bogusława Bajgot, pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury, pani Wioleta Drążkowska, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, pan Patrycjusz Migawa oraz wójt gminy Białe Błota, pan Dariusz Fundator, bądź inna osoba będzie przygotowana do przedstawienia wyników audytu w oświacie. Informuję państwa, że przebieg komisji jest filmowany oraz transmitowany w internecie. Nagranie jest załącznikiem do protokołu, który jest informacją publiczną. Jeśli nie wyraża pan pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym wnioskiem, pismem, skargą lub w zakresie pana, pani głosu, wizerunku, proszę o niezabieranie głosu. Szczegółowa informacja w zakresie przysługujących praw dotyczących przetwarzania pana, pani danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na drzwiach wejściowych. Proszę bardzo. Także dzisiejszym tematem dzisiejszej komisji są tematy, które wcześniej zostały zaplanowane w harmonogramie prac komisji, czyli kalendarz imprez sportowych na rok 2020, sprawozdanie z organizacji ferii zimowych 2019-2020 na Orlikach przez Gminne Centrum Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sprawozdanie z działalności biblioteki Gminnego Centrum Kultury. Potem przejdziemy do spraw bieżących, czyli sprawozdania z działalności. Dobrze. Czy...
Skąd mogę wiedzieć, kto jest z nami?
No właśnie, mogę pytać. Może by się przedstawiły te osoby, które są z nami?
Może... Czy ktoś jest?
Halo, halo, czy słychać mnie tutaj? Marek Jakubowski.
Proszę.
Marek Jakubowski mówi, czy słychać mnie tutaj?
Tak, słychać.
Dobrze. Z tego połączenia WF to będzie wójt fundator. Pan wójt również będzie brał udział w tej konferencji, dobrze?
Dobrze.
Pan wójt ma tutaj tylko niestety ze względu na laptopa możliwość zabierania głosu. Nie będzie pana wójta widać, ale będzie uczestniczył w tej konferencji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zapraszamy gości.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Przepraszam za to, że mnie nie widać, ale laptop niestety nie jest wyposażony w kamerkę.
Dobrze, ale... Tak. To było... A pozostali goście zaproszeni?
Czy jest ktoś już?
No pozostali goście będą tak jak harmonogram przewidywał, łączyli się 12.30, 13.00, 13.30, tak?
Dobrze.
Technicznie zostało to dopracowane, więc każdy ma możliwość uczestniczenia zdalnie w sesji. Czy w komisji, przepraszam.
Pierwsza była pani...
Nie, no ja mam jeszcze.
Pani Bajgot chyba na 12.30 była omówiona.
No. Ale... Pani Bajgot już była, bo my rozmawialiśmy z panią Bajgot
wcześniej. No dobrze, dobrze,
to może jest.
Pani Bogusławo, czy jest pani z nami już?
Tak, jestem oczywiście.
Witam Panią serdecznie.
Jestem.
Mogłabym prosić o właśnie sprawozdanie z organizacji ferii zimowych przez Gminne Centrum, Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej. Co zostało zrobione, co udało się zrobić z tych zaplanowanych rzeczy, o których rozmawialiśmy na tej komisji, pewnie ostatniej, na której się spotkaliśmy.
To była styczniowa bodajże, prawda?
Tak.
Wszystko to, co było zaplanowane, zostało zrealizowane. Ja przesłałam taką króciutką informację łącznie z takim jakby wykazem tego, co zostało zrobione przez tutaj ośrodki wsparcia i świetlicę socjoterapeutyczną, która w tym okresie ferii zimowych zorganizowała półkolonie dla dzieci i młodzieży pod takim hasłem między książkami. Program tych półkolonii przesłałam chyba przed 12 na Biuro Rady Gminy, więc myślę, że to do Państwa też dotrze. Będziecie też mogli Państwo dokładnie zobaczyć, jaki był cały program i gdzie dzieci w czasie tych ferii przebywały. Drugą formą, którą już kontynuujemy od kilku lat, to jest obóz zimowy. Ten obóz zimowy odbywa się w górach. W tym roku był w Poroninie w okresie od 25 stycznia do 1 lutego 2020 roku. I tutaj też trzeba dodać, że te obozy, te, które już kolejny rok się odbywają, są też dzięki, powiedziałabym, takiej ścisłej współpracy szkoły podstawowej z naszą jednostką. Więc tutaj też trzeba pochylić czoło przed tym, że chcą organizować, organizują. Działania te, które tutaj były organizowane w okresie ferii zimowych, są sfinansowane, zostały ze środków pochodzących z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Białe Błota, przeznaczonych w budżecie na ten rok. I wszystko.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobrze, ja mam jeszcze takie pytanie do Pani Bajdo, jeżeli można. Czy w związku z COVID-19 przewidujemy w nadchodzących wakacjach również jakieś zorganizowanie zajęć dla dzieci? Bo na pewno wyjazdów nie będzie w tym roku.
Tutaj w tej chwili wychowawcy świetlic planują takie półkolonie. Zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje władz, bo trudno w tej chwili powiedzieć, bo sygnały są różne, prawda, że nie będzie kolonii, że nie będzie obozów, więc nie wiemy jeszcze, jakie tutaj zapadną decyzje dotyczące organizacji półkolonii. No niemniej takie programy są przygotowywane. Bo środki na ten cel też są przeznaczone i one pozostaną w budżecie.
Mamy przeznaczony już jakiś fundusz, prawda, na wypoczynek tego roku dla dzieci.
Tak.
No to gdyby nie można było zorganizować żadnych tutaj kolonii, to czy wtedy może jakieś większe ilości tych półkolonii, nie?
Zobaczymy, mówię, no to jakie zapadną decyzje, czy jak nam będzie postępowała dalej ta pandemia, no bo wiadomo, że dzisiaj jesteśmy wszyscy uzależnieni, nasze działania są uzależnione od tego, czy to będzie wygaszane rzeczywiście w taki sposób systematyczny, czy to będzie się bardziej rozwijało, więc nie chciałabym tutaj deklarować czegoś, czego później nie będzie można zrealizować, prawda? Z określonych jakichś przeciwwskazań, przynajmniej zdrowotnych.
Dobrze, to jeszcze takie moje kolejne pytanie tutaj do Pani, bo jesteśmy już tak, miejmy nadzieję, że zbliżamy się do końca tej pandemii. Moje takie pytanie jest, czy wszyscy mieszkańcy zostali dobrze zabezpieczeni ze strony urzędu? Wiemy, że były rozdawane maseczki, były rozdawane rękawiczki oraz opakowania do płynów. To mam takie pytanie do Pani,
czy wszyscy mieszkańcy powyżej 65 roku życia zostali, że tak powiem, obdarowani tymi zestawami?
Trudno mi powiedzieć, ponieważ nie byliśmy włączeni w tą pomoc, w taką formę pomocy. No niemniej z tego, co tutaj też osoby, bo przecież ja mówię, większość naszych pracowników zamieszkuje na terenie gminy, to uzyskałam informację, że takie zaopatrzenie zostało przekazywane do domów, tak? Natomiast wszystkie osoby, które tutaj chcą skorzystać i przychodzą do nas, potrzebują maseczki czy rękawiczek, są zaopatrzone, ponieważ my jako jednostka zaopatrzyliśmy, no z różnymi trudnościami, powiedzmy sobie, nazwijmy, z tym zaopatrzeniem bywało, a niemniej mamy, jesteśmy zaopatrzeni w rękawice, jesteśmy w maseczki. Tutaj też trzeba pochylić czoła urzędowi gminy, bo jeżeli mają jakąkolwiek nadwyżkę, to również nas wspierają. Więc nawet jeżeli przychodzi klient, który no nie ma, bo wczoraj też się zdarzyło, że przyszedł pan bez rękawiczek, więc też również te osoby, które przychodzą do nas, a nie są zabezpieczone, zostają przez nas zabezpieczone, żeby jednak no, przestrzegać tych przepisów, które obowiązują nas wszystkich.
Rozumiem. A czy jesteście państwo również w posiadaniu płynu dezynfekującego?
Mamy płyn, dostaliśmy, udało nam się go zdobyć w cenie, powiedziałabym, takiej w miarę przystępnej, więc...
Czyli w razie czego mieszkańcy mogą również skorzystać z państwa...
Gdyby ktoś miał potrzebę, na pewno będziemy, posiadając jakiekolwiek zapasy, będziemy ludzi też wspierali, jeżeli nie będzie możliwości zakupu.
Okay.
Tak. Czy mogę zadać głos pani Bajgot?
Tak.
Zadam ci pytanie, przepraszam. Ja mam takie pytanie. Wiemy, że w czasie roku szkolnego niektóre dzieci były zaopatrywane w darmowe obiady. Nastał czas pandemii. Mam takie pytanie, czy my coś w tej kwestii zrobiliśmy darmowych obiadów wspomożenia tych rodzin, które no, mają trudności finansowe i gospodarcze i z różnych innych przyczyn też no, może się zadziać, że dzieci nie mają jednego ciepłego posiłku. No jak tak samo osoby, które są w takiej trudnej sytuacji, co my zrobiliśmy tutaj, czy te obiady dla tych osób i dla tych dzieci były jakoś w jakiś sposób dostarczane?
Jak najbardziej, ponieważ my świadczymy tą pomoc dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, to tam, gdzie w tej chwili, no wiadomo, że w związku z koronawirusem dzieci nie chodzą do tych placówek, są podejmowane decyzje i przyznawane świadczenia pieniężne. Czyli osoby dostawały na zakup posiłku i żywności dla dziecka środki finansowe i we własnym zakresie mogły przygotować w domu z pieniędzy, które tutaj były wypłacane przez ośrodki.
Ale typowego obiadu nie zabezpieczaliśmy.
Nie, nie było takiej potrzeby, ludzie nie zgłaszają. Myślę, że jesteśmy też taką małą gminą.
Ale robiliśmy jakiś sondaż w tym kierunku, czy
no bo ja robiłam,
dać pieniądze, a dać gotowy obiad, no wydaje mi się, że ten obiad no to był taki coś bezpośredniego, co mogło trafić. Czy mamy pewność, że to dziecko ten obiad gorący zjadło?
Myślę, że w tych rodzinach, gdzie mimo wszystko jest świadczona ta pomoc, rodzice zabezpieczają te dzieci, natomiast muszę pani powiedzieć, że ja kontaktowałam się z barem, który w tej chwili wykonuje usługi w zasadzie wydawania. To koszt zupy, czyli tego porocznego, to jest w granicach od 10 do 12 zł. Jest to spory koszt na dzień dzisiejszy. Niemniej nie było osób, które chciałyby z takiej formy pomocy skorzystać, dlatego że ludzie mimo wszystko wolą otrzymać środki pieniężne i oni sami sobie ustalają ten jadłospis, prawda?
Dobrze, to jeszcze takie może, no rozumiem, że te osoby, a mam pytanie, czy jakby była taka możliwość i zgłosiłyby się takie osoby, że jednak starsze osoby, które no nie wychodzą z tego domu, jednak mają problemy z tymi zakupami, bo gdzieś tam się może zadzieć. Czy jest szansa, żebyśmy uruchomili może faktycznie jakąś taką formę, pomożenia i gotowym obiadem. Czy było, bo rozmawiałam z mieszkańcami i faktycznie niektórzy mówią, że tak, ale zastanawiali się sami, czy jest taka forma, bo no nie wiem, czy jeszcze do wszystkich może się ktoś odezwać w każdej chwili, bo różnie życie płata różne figle i nie wiemy, co się zadzieje i nie wiem, czy ten koronawirus już nam odpuści, czy będzie jeszcze dalej w takiej formie spędzali czas. Najbardziej o tych starszych, takie starsze samotne osoby, bo mama dziecku ugotuje, ale te starsze samotne osoby, żeby tam dostarczyć może coś ugotowanego, bo różnie bywa. No nie wiemy, czy ma też możliwości ugotowania albo fizycznie, czy jest w stanie, bo on dobrze kupi, ale zje suchy chleb, ale nie o to chodzi. Starsi ludzie powinni, wiemy, że odżywiać się teraz bardzo dobrze, żeby być odpornym, bo przez jedzenie nabierają odporności.
Jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba i osoby wyrażą taką wolę, bo mamy tutaj jeden bar, który świadczy właśnie taką formę pomocy, czyli wydaje posiłki na wynos. Mamy tutaj możliwość zorganizowania transportu choćby za pomocą Urzędu Gminy, więc też była konieczność dostarczenia tej gorącej zupy, bo nie mylmy też pojęć. Ustawa o pomocy społecznej zakłada jeden gorący posiłek. Ona nie określa, czy to jest posiłek jednodaniowy czy dwudaniowy, prawda? Więc jeżeli mamy patrzeć. Tak. Więc jeżeli mamy tutaj patrzeć, no to tutaj wiadomo, że też jak kierujemy, że tak powiem, tą polityką finansową, bo jest różnica między gorącą zupą a posiłkiem mieszkaniowym, chodzi, prawda?
No dobrze, ale w razie czego jesteście gotowi, to mnie najbardziej cieszy, że
jesteście gotowi. Jak najbardziej, myślę, że jeśli była taka potrzeba, na pewno nawiążemy z Marekiem i ustaliliśmy, że było osób zainteresowanych, żeby to też można było zorganizować tak, żeby ten transport został tam zaproszony, tak?
Dziękuję, to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie, Pani Wojgo.
Dziękuję. Mogę już się wyłączyć?
Tak, mogę się wyłączyć.
Dziękuję. Do miłej pracy życzę.
Dobrze, ze względu na to, że te sprawozdania dotarły do nas całkiem przed chwilą właśnie, o które prosiłam w formie pisemnej, dlatego rozpoczęliśmy od Pani Bogusławy, bo to nie mieliśmy fizycznie tego sprawozdania. Mieliśmy tutaj od Gminnego Centrum Kultury i od Pana Patrycjusza Migawy, dlatego...
Tak, dlatego też poprosiliśmy...
Ta zmiana godzin, a teraz przejdziemy do harmonogramu i Pan Dariusz Fundator,
proszę. Dobrze, czy Pan Wójt zabierze głos? Chcielibyśmy powiedzieć, że poprosiliśmy tutaj Pana Marka, żeby wrzucił wszystkim radnym na tablety te sprawozdania. I tutaj żebyście mogli się Państwo zapoznać przed rozmową z Panem Migawą i z Panią Drążkowską. Zrobimy chwilę przerwy, żebyście mogli Państwo się zapoznać z tymi sprawozdaniami.
Panie Dariuszu?
Jestem.
Dobrze. No to... Prosimy o sprawozdanie. Chodzi nam o audyt w oświacie, który wiemy, że został przeprowadzony. Jakieś zalecenia, wnioski?
Ja powiem tak. Mamy sprawozdanie wstępne z tego zadania audytowego, bo ono nie zostało jeszcze zakończone, ponieważ jesteśmy na pierwszym etapie analizy sytuacji, jeśli chodzi o możliwości ograniczenia kosztów obsługi oświaty przez gminę. Zarówno z wykorzystaniem subwencji, jak i też ze środków własnych. Natomiast ta analiza była, znaczy te prace były nam potrzebne do tego, abyśmy mogli przygotować nowe arkusze organizacyjne, które będą obowiązywały od września tego roku. I dlatego też zaangażowaliśmy tutaj dyrektorów szkół, jak i też pana Patrycjusza Migawę oraz panią audytor, która wspierała nas w tych pracach, czyli panią Barbarę Barczyńską. I z tego wstępnego ustalenia tego audytu doszliśmy do wniosku takiego, że w większości oddziałów w naszych szkołach podstawowych zakładamy, no, tak było do tej pory, w założeniach było 22 uczniów przypadających na każdy oddział. I Tutaj w tym zakresie postanowiliśmy przeprowadzić zmianę, jeśli chodzi o arkusze organizacyjne i postanowiliśmy, aby liczba uczniów w oddziałach już utworzonych, no przynajmniej do tej pory, czyli do września, nie ulegnie zmianie, jednak będzie miało to istotne znaczenie dla oddziałów, które zostaną utworzone w kolejnych latach. W ocenie oczywiście audytu, jeżeli mają być ograniczone koszty, to należy określić przede wszystkim liczbę dzieci w oddziale nie wyższą niż 22 osoby. W tym zakresie powinna być już podjęta decyzja przed rokiem szkolnym 2020-2021. I dlatego te nowe arkusze organizacyjne, które zostały opracowane, one w ten sposób zakładają obraz funkcjonowania oddziałów. Myślę, że no, to była rzeczywiście spora praca, którą dyrektorzy wykonali, jeśli chodzi o przygotowanie nowych arkuszy organizacyjnych. No oczywiście cały czas jakby naczelnym zadaniem naszym to było konieczność obniżenia kosztów związanych z obsługą oświaty. No to też ma wpływ przede wszystkim fakt, że co jakiś czas dokonywany jest wzrost wynagrodzeń w tym zakresie. Dlatego też takie działanie podjęliśmy. Patrząc na analogiczny okres, który jest, czyli te prace, które podjęliśmy, czyli w marcu i te założenia, które przyjęliśmy w arkuszach, które zostały opracowane od września. W tym punkcie wyjścia szacujemy możliwe oszczędności w zakresie obsługi oświaty w tym zakresie w skali wynagrodzeń na poziomie około 1 950 000 zł. To są założenia, które są na dzisiaj, czyli one nie zakładają jeszcze momentu startu, czyli momentu września. Z tego, co już wiemy, ale to pewnie pan Patrycjusz podczas swojego wystąpienia przedstawi. Dzisiaj wiemy, że trzeba będzie utworzyć najprawdopodobniej dodatkowe jeden lub dwa oddziały ze względu na to, że liczba dzieci, które zostały zgłoszone do szkół, jak i też do przedszkola publicznego jest na tyle duża, że będziemy zapewne musieli to uczynić. Natomiast patrząc obiektywnie, rzeczywiście mamy szansę w tym kolejnym roku szkolnym ograniczyć koszty wynikające z obsługi oświaty w zakresie wynagrodzeń na poziomie około 1 950 000. Ale tak jak powiedziałem, jak już wystartujemy z rokiem szkolnym i będziemy też na bieżąco analizowali, jak kształtują się poziomy wynagradzania, to będą to rzeczywiste koszty wtedy udokumentowane. To są wstępne założenia tego audytu, no bo siłą rzeczy nie mogliśmy go zakończyć ze względu na to, że no podlegać będzie analizie jeszcze sposób wprowadzenia tych zmian, no i oczywiście nadzór merytoryczny nad tym działaniem. Także to tak mniej więcej te nasze prace, które w tym czasie były przeprowadzone.
Panie wójcie, jeżeli możemy tutaj zapytać, czy w związku z tym audytem i z tymi oszczędnościami, które tutaj chcemy wprowadzić, zmniejszy się również ilość etatów w szkole dla nauczycieli?
Powiem tak, co do dokładnych liczb, jeśli chodzi o ilość etatowych ograniczeń, ja danych nie mam, natomiast analizując ilość godzin, która była przeznaczana na te dodatkowe godziny realizowane przez pracowników dydaktycznych, to większość ograniczeń właśnie będzie polegała na tym, że tych dodatkowych godzin nie będzie. Natomiast sama redukcja etatów jest w ilościach kilku etatów, natomiast jeśli chodzi o szczegóły w tym zakresie, no musiałaby się wypowiedzieć poszczególna placówka oświatowa. Natomiast z tych moich, znaczy z tych wyliczeń, które były prowadzone podczas tych naszych rozmów, te liczby kształtowały się w poszczególnych placówkach na niewielkiej ilości etatów. Najwięcej było w Białych Błotach, ale tam bodajże chyba 5 czy 6 etatów redukcję zatrudnienia miałyby powstać. Ale to jest też w dyspozycji dyrektora szkoły, w jaki sposób on to przeprowadzi.
Dobrze, to jeszcze Pani Wójcie, mam tutaj takie jeszcze zapytanie w związku z tym naszym nieszczęsnym koronawirusem. Wiemy, że nie funkcjonuje teraz transport dowożący dzieci do szkoły. Czy mniej więcej jesteście w stanie Państwo już ocenić, ile zaoszczędzimy na tym? A drugie pytanie, czy my w ogóle zaoszczędzimy? Czyli jak mamy podpisaną tą umowę? Czy z chwilą, kiedy te dzieci nie są dowożone, czy my musimy pytać sobie, ktoś za to płacić?
Ja myślę, że najlepiej w szczegółach tą sprawę wyjaśni Pan Patrycjusz. Nie chciałbym wchodzić w jego kompetencje, ponieważ tam w międzyczasie rzeczywiście toczyły się rozmowy z przewoźnikiem. Były uzgodnienia w tym zakresie prowadzone, więc myślę, dobrze by było, gdyby Pan Patrycjusz w tym zakresie zajął takie ostateczne stanowisko. Myślę, że to będzie najlepsze.
Dobrze, i to jeszcze jedno takie na koniec mam pytanie. Panie Wójcie, wspomniał Pan, że audyt był jest w trakcie ukończenia, był przeprowadzony przez osobę, która Państwa wspierała, czy to była osoba z zewnątrz?
Nie, to jest nasz audytor wewnętrzny, pani Barbara Barczyńska.
Aha, czyli nie zatrudnialiśmy do tego żadnej firmy?
Nie, absolutnie. Pani Barbara Barczyńska jest doskonałym specjalistą, jeśli chodzi o sprawy oświatowe. Także niezwykle rzetelnie w tym zakresie nas wspierała, ale nie ukrywam, że też doskonała współpraca z dyrektorami szkół oraz z panią dyrektor przedszkola gminnego pozwoliła na wypracowanie takich rozwiązań, które ja myślę, że są pośrednią wypadkową pomiędzy tym, co chcielibyśmy uzyskać, jeśli chodzi o oszczędności, ale również, żeby nie spowodować takiego działania, które by obniżyło poziom edukacji w naszych szkołach, no bo nie chcielibyśmy wylać przy okazji dziecka z kąpielą, dlatego też trochę część godzin, które powiedzmy są poza rozporządzeniem ministerialnym, jednak zostawiliśmy do dyspozycji dyrektorów, tak aby na przykład w tych klasach ostatnich, ósmych zapewnić podział na grupy, chociażby przy zajęciach językowych. No bo to uważamy, że przez tyle lat było prowadzone, no i w tym ostatnim okresie czasu rzeczywiście mogłoby to się odbyć ze szkodą dla naszych uczniów, więc tutaj postanowiliśmy, aby takich ostatecznych redukcji nie robić, więc. Ale to oczywiście wszystko wynikało z naszych tutaj ustaleń w rozmowach z dyrektorami poszczególnych placówek. Myślę, że taki kompromis pomiędzy tym, co w maksymalnym zakresie mogłoby być zrobione, a tym, co sprzyja edukacji naszych dzieci, został osiągnięty. Także uważam, że jest to bardzo dobry arkusz organizacyjny na wrzesień tego roku.
Jednostki, które zostały zaplanowane na rok 2020, jeśli chodzi o audyt, to rozumiem, że niektórych już zostały przeprowadzone, tak? Centrum Obsługi Edukacji, szkoły. A pozostałe jednostki to są też rozplanowane, te audyty, czy już...
Tak, oczywiście plany audytowe są na cały rok, także one są dostępne do wglądu, także zakres działań w tym zakresie jest dokonywany.
A jeśli chodzi o przedszkole i żłobek?
Mówię o przedszkolu publicznym. Ten przedszkole publiczne było razem w tej chwili brane pod uwagę wtedy, kiedy analizowaliśmy szkoły, czyli to było łącznie prowadzone.
Wciąż tylko szkoły.
Czyli audyt z oświaty, tak dokładnie ze szkół, kiedy będziemy mogli całkowicie poznać, już taki zamknięty?
Ja myślę, że to dopiero będzie na koniec roku, wtedy kiedy już będziemy wprowadzali nowe arkusze, będą utworzone wszystkie oddziały i będziemy mogli porównać te założenia teoretyczne, które dzisiaj
powiedzieliśmy. Roku szkolnego.
Tego roku kalendarzowego 2020, tak. No bo musimy...
Zmiany będą wprowadzone od września już, tak?
Tak, zmiany organizacyjne będą wprowadzone od września, no ale chcielibyśmy, aby te założenia teoretyczne podlegały również weryfikacji i kontroli, audytu, więc chcę mieć pewność, że to, co zostało ustalone podczas nowych planowania, nowych arkuszy, weszło w życie, dlatego też ten audyt będzie kontynuowany do końca tego roku.
Mhm. W planie jest też Gminne Centrum Kultury, Zakład Aktywności Zawodowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest plan na ostatni kwartał tego roku, czy już są podjęte jakieś działania?
No tutaj pytanie do pani Barbary Barczyńskiej, pani audytorki. Nie chciałbym tutaj stanowiska zajmować w tym zakresie, bo nie wiem, czy już jakieś teoretyczne chociażby działania przez nią nie zostały podjęte. Także proszę ewentualnie skierować pytanie do niej, albo ewentualnie mogę państwu udzielić informacji, kiedy zasięgnę opinii w tej sprawie.
Pani przewodnicząca, czy mogę zadać pytanie wójtowi?
Tak, proszę bardzo.
Lubańska Aleksandra, panie wójcie, wiemy, że jesteśmy w dobie koronawirusa i odnośnie koronawirusa i oświaty mam takie pytanie, a w sumie taką prośbę. Nauczyciele pracują zdalnie, przechodzimy wszyscy na klasrumy i dzisiaj na spotkaniu z panią dyrektor wyszła taka inicjatywa, w sumie no, pani dyrektor powiedziała, że nie ma możliwości finansowych, bo miała wiele różnych wydatków i nie ma na tą chwilę pieniędzy, a do lepszego funkcjonowania zdalnego nauczania nam przynajmniej w klasach 1-3 potrzebne by były takie tablety graficzne. One są w kwocie około 170 zł, już taki w miarę dobry, który można by później wykorzystać również na lekcjach. Czy jest szansa o to, żeby zakupić nam po prostu tablety graficzne, żebyśmy mogli lepiej realizować swoje zadania? Bo wiemy, jakie mamy, każdy z osobna ma swój jakiś tam sprzęt, na różnym sprzęcie pracujemy, ale to jest taka forma, żebyśmy mogli po prostu za pomocą takiego długopisu pisać, rysować z dziećmi, no, tworzyć pewną tablicę. To by też urozmaiciło i może zachęciło, bo wiadomo, że nie chcemy na okrągło siedzieć przy komputerze z dziećmi, ale to jest forma, która by nas starła. No i taka prośba od wszystkich nauczycieli, przynajmniej klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Białymbłotach i myślę, że szkoła w Przyłękach i w Łochowie również by z tego skorzystała. Więc taka prośba i może tutaj wniosek do Komisji Oświaty też o przesunięcie jakichś pieniążków z, nie wiem, z tego, no może poszuka Komisja Oświaty i możliwość zakupienia takich tabletów graficznych. A drugie moje pytanie, czy jest szansa, żeby to wciągnąć z tych pieniążków, które są właśnie na tą sytuację kryzysową, bo wiemy, że tam zostało trochę pieniędzy. Może dałoby się je zakupić. Coś takiego, żeby usprawnić pracę nauczycieli. A to potem zostaje wiadomo w szkole i wykorzystujemy, bo nie wiemy przecież, jak długo jeszcze będziemy siedzieć tutaj w domach i prowadzić lekcje zdalne.
Tutaj z tym funduszem walki z koronawirusem, czy też ze skutkami tej pandemii koronawirusa, no musimy bardzo ostrożnie, bo rzeczywiście Rio w tym zakresie wydało stanowcze zalecenia, jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków, więc ja bym był ostrożny, ale oczywiście przeanalizuję ten głos. Natomiast jeśli chodzi o możliwość zakupów tych tabletów, a czy pani radna orientuje się, jaka to jest skala, ile to jest tych tabletów potrzebnych do zakupu?
No każdy nauczyciel klas młodszych i zerówek, nie? Ja nie wiem, ilu jest nauczycieli w gminie.
No to może tak.
No w Białych Błotach no może być około 30 w klasach młodszych. Tak mi się wydaje, że około 26 i nie wiem, ile jest zerówek. Chyba 4.
No to może umówmy się w ten sposób, że ja poddam analizie tą sprawę, bo to jest przekaz pierwszy, o którym słyszę. Nie zwracała się za do mnie.
Rozmawialiśmy.
Aha, rozumiem. Czyli to jest świeża sprawa, tak?
Nie ma funduszy po prostu.
Rozumiem. Nie? Czyli to jest świeża sprawa. Dobrze.
Kujmy żelazo, póki gorące, bo nam to nie będzie potrzebne za 2-3 lata, tylko potrzebne nam jest po prostu już do lepszej pracy, nie? A myślę, że Przyłęki też tam jest ile? 4 panie z 1-3, 5, nie wiem, ile jest działów. Zerówka i Pochowo, nie umiem powiedzieć. Już nie mówię o klasach starszych, gdzie tam słyszałam też głosy, angliści chcieli, ktoś tam jeszcze mówił, żeby to im usprawniło bardzo pracę, nie?
Na czas pandemii rzeczywiście samorządy w większości nie były przygotowane, a już tym bardziej na taką permanentną pracę zdalną, jeśli chodzi o edukację zdalną po świecie, więc tutaj jakby to jest No jesteśmy, myślę, że wszystkie jednostki są w takim samym momencie, tak, w takim samym czasie. Ale oczywiście...
Dało radę usprawnić nam pracę, pomóc nam nawet na tych zajęciach wyrównawczych. No my musimy tym dzieciom pisać. My za pomocą tego możemy temu dziecku pokazać kształt. On nam dorysuje. Możemy wspólnie na jednym, za pomocą tego sprzętu, na jednym ekranie potem wspólnie rysować. I jest to usprawnienie dla nas bardzo, bardzo duże.
Nie no, myślę, że głos w tym zakresie jest istotny. Myślę, że warty rozważenia, bo jeżeli to rzeczywiście miałoby usprawnić tą pracę zdalną, a zapowiada się, że do końca roku szkolnego taka praca zdalna będzie wykonywana, więc myślę, że warto by było pomyśleć w tym zakresie, co najlepiej zrobić. No, pytanie zasadnicze też jest takie, jak z możliwością zakupu takiego sprzętu, ale umówmy się tak, porozmawiam z panem Patrycjuszem Migałą w tym zakresie oraz dyrektorami szkół, jeśli chodzi o powiedzmy skalę tych potrzeb orientacyjnie, żebyśmy wiedzieli, jaka ona jest. Wtedy dopiero będziemy mogli podejść do analizy, ile by to nas kosztowało. No i na koniec oczywiście sprawa zakupu.
Mam pytanie, a tak mniej więcej w okresie czasowym, jak to długo by trwało, panie wójcie, bo no mówię, to jest gorący problem,
nie? No jeżeli, no ja przyjmuję to zgłoszenie jako sprawa pilna, więc zajmę się nią w dniu jutrzejszym i myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 dni taka informacja do państwa dotrze.
Dziękuję serdecznie.
Jeszcze mam takie pytanie, prosiłabym, żeby pani Bońska się nie rozłączyła, tutaj pan wójt również. Możecie państwo powiedzieć nam, jak to wygląda, czy wszystkie dzieci są zabezpieczone w możliwość zdalnych, udziału w zdalnych lekcjach, czy wszystkie dzieci mają dostęp do internetu i do komputerów, czy macie państwo, no tutaj pan wójt.
Ja mogę powiedzieć na bazie swojej klasy, ja mam łącze ze wszystkimi dziećmi w różny sposób, ale w maju przechodzimy na wspólną platformę Classroom, więc cała szkoła nasza Białe Błota będzie objęta formą Classroom. No nauczyciele się tam starają, no pewnie jednostki, które mają gorszy dostęp, ale dyrekcja w tej sprawie coś robi. Nie mam kontaktu, nie umiem powiedzieć, co z Łochowem i z Przyłękami, chociaż, przepraszam, w jednej z klas z Przyłęk tam nauczyciel mówił, bo rozmawiałam, że jest okej, że ma w jakiś sposób się łączy. No, no to ja mówię na bazie swojej klasy i swoich dziewczyn. No u nas dzieci mówią, że się łączy.
Panie Wójcie, czy do pana jakieś sygnały wpływają, że są jakieś dzieci, które są pozbawione wstępu do jakiejś zdalnej nauki?
Znaczy z tych informacji, które ja mam, dyrektorzy doskonale sobie w tym zakresie poradzili, także nie mam negatywnych głosów w tym zakresie.
Dobrze, czyli tutaj wniosek od komisji, tak, oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i sportu, czyli przesunięcie środków i zakup...
Zabezpieczenie środków na zakup...
No to trzeba znaleźć środki na zakup tabletów graficznych. I pytam tutaj członków komisji, czy są za.
Tak, ja jestem za. Pan Sławomir Rosowski.
Państwo? Tak, jestem za.
Tak, kto tam jeszcze jest za?
Pan Zbigniew Moros.
Tak, jestem za.
Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, jeszcze pozostaje...
Ja w imieniu nauczycieli dziękuję bardzo komisji za ten wniosek i radnym z komisji za pozytywną opinię.
Dziękujemy ślicznie. Pani Aleksandro, korzystając, panie wójcie, z tak przy okazji po prostu. Wczoraj rozmawiałam, powiedzmy tak, mam rodziny, które mają dzieci i te dzieci chciałyby chodzić do przedszkola na terenie gminy Białe Błota, ale brakuje miejsc. Wiem, że rekrutacja w sierpniu będzie dodatkowa, ale no, tych miejsc nadal nie ma i na pewno będzie ich brakowało. Czy będą tworzone jakieś dodatkowe oddziały, nie wiem, przy szkołach jeszcze, żeby te dzieci przyjąć?
Cały czas ten temat analizujemy, bo największy problem jest z trzylatkami, tak? Czyli tutaj z tą grupą wiekową. Natomiast no te warunki, jeśli chodzi o zaopiekowanie się dziećmi trzyletnimi, są nieco odmienne od już tych nieco starszych, więc analizujemy tą sytuację, no czekamy, aż wszystkie wnioski spłyną do nas. Myślę, że pan Patrycjusz będzie wiedział, ile tych wniosków już spłynęło. No i...
część na pewno wpłynie jeszcze w sierpniu. No,
tak, oczywiście, więc ta decyzja nie jest do podjęcia na teraz. Natomiast no, chcielibyśmy, aby te dzieci były u nas rzeczywiście zaopiekowane, ale no, to będzie, no, przede wszystkim będzie zależało od tych warunków, które jesteśmy w stanie im spełnić. Więc no, jeżeli takie warunki ku temu będą, no, to będziemy te dzieci tutaj u nas przyjmować. Natomiast jeżeli takich warunków nie będzie, no to tak jak to się zwyczajowo działo, będziemy musieli rozwiązanie znaleźć inne, czyli skierować dzieci do innych placówek wychowawczych.
No ale na przykład, no, mówię tutaj o Przyłękach, no to gdzie na przykład zostaną skierowane, jeśli tych miejsc nie ma ani w Zielonce, tak, ani te dzieci są na listach rezerwowych w Cielu, w niepublicznym i nie ma też w Białych Błotach miejsca, to gdzie będą przeniesione, do Łochowa?
Znaczy no, te wykazy, które będą tworzone przez jednostki, one będą też powstawały, ile miejsc w różnych placówkach się pojawi. Także no, no to są informacje, które dzisiaj jeszcze nie są do końca dostępne. One będą dostępne wtedy, kiedy już będą pełne listy i pełne informacje, gdzie takie miejsca wolne w poszczególnych placówkach się pojawią. Także no, to nie jest odpowiedź na dzisiaj.
No ja rozumiem, ale... Rodzice też się denerwują, no bo jednak ten powrót do pracy, tak, a o odesłanie dziecka do przedszkola, no ta decyzja jest taka o czasu brak, o, nie? Bo to tak sierpień, gdzie wrzesień, rozpoczyna się rok szkolny i te dzieci właśnie idą do przedszkola. No, no nie to, mają gdzie iść, nie?
No to jest absolutnie zrozumiałe, natomiast no, z taką sytuacją w zasadzie rok rocznie się spotykamy i ta analiza, która powstaje na przełomie sierpnia, no ona ostatecznie decyduje o rozwiązaniach, które są w gminie, ale także o skierowaniu dzieci do innych placówek, więc no musimy w tym zakresie rzeczywiście uzbroić się w cierpliwość, no bo dzisiaj nikt takiej odpowiedzi jednoznacznej nie jest w stanie udzielić.
Panie wójcie, ja jeszcze mam tutaj takie jedno pytanie. Wysłałam do pana wniosek jako członek komisji, rozmawiałam z mieszkańcami gminy Białe Błota. Chodzi o zakończenie realizowanego projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Białe Błota. Nie wiem, czy pan się zapoznał z moim wnioskiem. Chodzi tutaj o zakończenie realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Białe Błota, którym objętych zostało 70 beneficjentów z gminy Białe Błota i 10 jednostek organizacyjnych. Jak wiemy, projekt ten wygasa z dniem 30 czerwca. No i moje pytanie, nie wiem, czy pan w ogóle zapoznał się z tym wnioskiem już?
Sprawa jest mi znana, oczywiście.
Tak, i teraz moje takie pytanie. No, jak do tego stosunkuje się gmina, czy tutaj, no jakie macie plany w związku z zakończeniem tego projektu?
Jak już zakończymy wszystkie ustalenia, jeśli chodzi o rozeznanie sprawy, to taką odpowiedź udzielę na piśmie.
Czyli na tą chwilę nie rozmawialiście państwo jeszcze?
Na tą chwilę trwa analiza zasobów, które w tym zakresie zostały przeznaczone na realizację tego programu. Analiza nie jest zakończona, więc jak będzie zakończona, przedstawię...
Finansowanie z Unii Europejskiej bardzo wysokie.
Przedstawię tą odpowiedź na piśmie.
Dobrze, ale czy w ogóle bierzecie państwo pod uwagę to, aby te rodziny, które dysponują tym sprzętem, przypomnę, od kwietnia 2014 roku, mogły w ramach, że tak powiem, jakiejś symbolicznej odpłatności pozyskać ten sprzęt?
No to jest też również etapem przygotowań do tej odpowiedzi, bo chcemy dokładnie rozeznać kwestie formalno-prawne, tak aby nikt nie mógł nam zarzucić, że w tym zakresie robimy jakieś odstępstwa, jeśli chodzi o przekroczenie finansów publicznych oraz działania z tego projektu, więc dlatego nie udzielam ostatecznej odpowiedzi. Wszystkie analizy są prowadzone. Jak zostaną zakończone, zostaną przekazane na piśmie.
Z tego, co się zorientowaliśmy, inne gminy również wyszły z taką inicjatywą przekazania mieszkańcom za odpłatnością symboliczną tego sprzętu do dalszego użytkowania. Dlatego właśnie wystąpiliśmy do państwa tutaj z takim wnioskiem. No,
nie przesądzam sprawy. No, analizujemy tą kwestię, no bo ona rzeczywiście w tej bazie formalno-prawnej jest dosyć skomplikowana, no bo pieniądze, które są przekazywane ze źródeł zewnętrznych, no też podlegają rozliczeniom, dlatego też no, sprawdzamy te możliwości. No, nie chcemy tutaj popełnić błędu.
No dobrze, bo panie wójcie, no, o czym jeszcze chciałam powiedzieć. No, w tym programie biorą udział również dzieci, które no, z chwilą, kiedy, że tak powiem, odebralibyśmy im te laptopy i dostęp do tego internetu, no, zostaną pozbawione dostępu do internetu. Dzięki Bogu program ten kończy się w czerwcu, czyli już jak będziemy na finiszu roku szkolnego i no nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby się okazało, że trzeba by było gdzieś w maju, w kwietniu zakończyć ten program i trzeba byłoby tym dzieciom te tablety, znaczy to były laptopy akurat zabrać, prawda?
No nikt nie chce działać w złej wierze w tej sprawie, także nie przesądzajmy tematów.
Dobrze, w takim razie bardzo byśmy prosili to jako komisja.
Udzielę odpowiedzi, oczywiście.
Abyśmy byli, że tak powiem, no i przede wszystkim może też, żeby radni mogli się w tej sprawie tu wypowiedzieć, jak państwo już zobaczycie, jak to wygląda w kwestii formalno-prawnej.
Udzielę odpowiedzi, tak jak wspomniałem, już po zakończeniu wszystkich prac w tym zakresie, także państwo dostaniecie odpowiedź na piśmie.
Dobrze. Dziękujemy panie wójcie.
Tak? Wszystko? Dziękuję bardzo.
Tak, dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia.
Pan Patrycjusz Migawa.
Dzień dobry, pan Migawa. Witam serdecznie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za sprawozdanie. Ono znalazło się teraz na tabletach, żeby pozostali radni mogli się z tym zapoznać. Co zostało zrobione?
Tak, tylko może biedny. Chyba nie ma tutaj jeszcze tego.
Nie ma.
Na tabletę. Sekundkę. Już sprawdzam. Pani Patrycjusz. Chyba mamy już.
Na pewno trafiło do
wyjaradzy. Tak. Chcielibyśmy poinformować radnych, że można wejść na tablety i na tabletach w załącznikach są materiały na komisję i właśnie to prosiliśmy. Te sprawozdania są również dla państwa.
Sportowych, jak i...
Czy państwo radni mają dostęp do tych sprawozdań?
Tak, mam.
Dobrze.
Pan Osocki?
Dwóch zdań.
Jest, widać.
Tak?
Tak, panie Osocki, tak. Ma pan też to sprawozdanie?
Tak, mam.
Dobra, to może...
Dobrze, ja może tylko w dwóch zdaniach na temat tych...
Dobrze. Prosilibyśmy troszeczkę głośniej, panie Patrycjuszu.
Ja korzystam z mikrofonu takiego swojego tutaj przy komputerze. Nie mam oddzielnego, na następny raz się zaopatrzę. Nie wiem, czy mnie słychać.
Dobrze.
Może dwa zdania na temat tych dwóch dokumentów. Oczywiście kalendarz imprez sportowych na rok 2020 był jeszcze planowany przed pandemią. Tak jak w tym piśmie zaznaczyliśmy, no to była propozycja imprez, jakie się miały odbyć, aczkolwiek no w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji tego przeprowadzić nie możemy. Gdy tylko sytuacja troszeczkę ulegnie normalizacji i będzie można wrócić do takich aktywności fizycznych, do nich wrócimy, to jeżeli chodzi o kalendarz imprez sportowych, jeżeli chodzi o sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego.
Wolniej prosimy.
Dobrze. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego, jest ono prawie że tożsame z propozycją, jaką przedłożyliśmy przed feriami państwu. Zweryfikowaliśmy liczby uczestników grup, ewentualne atrakcje, które były zrealizowane lub nie. No i w formie właśnie tego dokumentu zostało państwo to właśnie dzisiaj przedłożone. To jeżeli chodzi o te dwa sprawozdania i myślę, że chyba nie ma takiej potrzeby, żebym je teraz czytał, no bo...
Nie. Dlatego prosiliśmy o pisemną, żeby nie zabierać czasu.
Ja bym może bardzo szybciutko w takim razie, żeby tego czasu nie zabierać, parę tutaj dodatkowych szczegółów przekazał odnośnie pytań, które były kierowane do wójta. Tutaj przysłuchiwałem się troszeczkę. I parę takich rzeczy bym państwu tutaj może przedstawił. Jeżeli chodzi o te działania związane ze zmianami w arkuszach organizacji pracy jednostek oświatowych, to chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie arkusze otrzymały pozytywne opinie związków zawodowych, co oznacza, że te zmiany no miały swoje podstawy, tak? Miały swoje podstawy i tutaj te oszczędności, które uda się wygenerować. Oczywiście jest to szacunek, tak jak wójt powiedział, tu się dużo może zmienić jeszcze do 1 września. Natomiast mają pozytywne opinie związków zawodowych, czyli tutaj te cięcia, jeżeli można tak powiedzieć, no to były dokonane bardzo obiektywnie i myślę zgodnie z potrzebami. to jeżeli chodzi...
Panie Mateuszu, to mam takie pytanie, no bo dowiedzieliśmy się, że chcemy utworzyć liczbę osób w oddziałach 22 osoby, tak? Żeby były nie więcej niż 22 osoby.
Nie, nie. Ja myślę, że tutaj się być może jakiś mały błąd wdarł. Chcemy, żeby było nie mniej niż 22 osoby. Natomiast nie zawsze uda
się. Przepraszam, że się wtrącę, bo przepis mówi więcej, dlatego że.
Tak. Ja może dokończę. Zawsze się uda się to zorganizować. Przepis nie mówi, że w oddziałach przedszkolnych lub w klasach 1-3 nie więcej niż 25 osób. Natomiast nie zawsze da się to zorganizować. To zależy również od liczby oddziałów i ogólnej liczby dzieci. No dla przykładu, jeżeli zgłosiłoby się 40 dzieci do szkoły w Przyłękach, dajmy na to, to suma summarum muszą powstać dwa oddziały po 20, tak? Jeżeli zgłosi się tych dzieci 28, no to niestety, ale będzie musiały powstać dwa oddziały po 14 i nic z tym nie zrobimy. Więc to jest oczywiście nasz cel. Jakieś założenie musi powstać, ale nieraz po prostu rzeczywistość to weryfikuje i musimy ruszać się w obrębie przepisów prawa. To jeżeli chodzi o ten aspekt. Jeżeli chodzi o tablety graficzne, oczywiście, tak jak wójt wspomniał, punktem wyjścia jest ustalenie tutaj liczby potrzebnych tych tabletów. W porozumieniu z dyrektorami to uczynimy, oszacujemy koszt i przekażemy Państwu odpowiedź. Mam nadzieję, że uda to się tutaj w jakiś sposób zrealizować.
No panie Patrycjuszu, jeżeli moglibyśmy, to chcielibyśmy, no żebyście Państwo no jak najszybciej to, że tak powiem, zweryfikowali, żebyśmy mogli tutaj zawnioskować i to po prostu jakieś...
Z tego co wiem, to jest to informacja z dzisiejszego spotkania pani dyrektor Ferenstein z nauczycielami, które odbywało się między godziną 10 a 12, czyli naprawdę informacja świeża, jeszcze o niej nie wiedziałem, dowiedziałem się tutaj z tego spotkania komisji, więc zaraz po naszym spotkaniu się będę tym dalej zajmował. To jeżeli chodzi o tablety graficzne, ja chciałem także wspomnieć, że no, gmina przez lata inwestowała w bardzo dobry sprzęt edukacyjny, również tablice interaktywne, ekrany multimedialne. Niestety jest to wyposażenie szkół, no i nikt jeszcze, myślę, w okolicy grudnia, stycznia nie podejrzewał, że takie potrzeby sprzętowe się pojawią. No, musimy reagować i reagować na pewno będziemy. Jeżeli chodzi o te classroomy, to z tego co wiem, to wszystkie szkoły już z tego korzystają. Korzystają tutaj klasy 4-8, za chwilę od 3 tygodnia mają korzystać klasy 1-3, więc to w stosunku, myślę, do funkcjonowania nauczania zdalnego na poziomie kraju, myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie i bardzo szybko udało się na wszystko zareagować. Jeżeli chodzi o dzieci nieprzyjęte, myślę, że to jest taki największy punkt zapalny, dzieci nieprzyjęte do przedszkoli, tak?
Na terenie. Tak.
Chciałem powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo duży problem. W tym roku jest bardzo duży. Nie mam jeszcze informacji oficjalnych, ponieważ mimo tego, że listy zostały opublikowane, to rekrutacja nadal trwa. Również ta pierwotna. Nie mówię już o rekrutacji uzupełniającej, również pierwotna. Są jeszcze terminy na odwołania i tak dalej, więc my jeszcze informacji oficjalnych nie otrzymaliśmy, śledzimy, ja się kontaktuję oczywiście z panią dyrektor Grobelską, jak i również z panem, który prowadzi przedszkole publiczne, a prowadzone przez osobę fizyczną w miejscowości Łuchowice, ponieważ te dzieci, które tam się nie dostały, również będziemy mieli obowiązek, aby im tutaj pomóc w znalezieniu miejsca w placówce wychowawczej. Dlatego tych dzieci będzie bardzo dużo w tym roku. To wynika między innymi z tego, że nieduża liczba sześciolatków opuści w tym roku nasze przedszkola publiczne, więc im mniej grup sześciolatków opuszcza, a podobna liczba przychodzi, tym większy problem jest ze znalezieniem dla nich miejsc. Przede wszystkim będziemy starali się znaleźć miejsca na terenie gminy Białebłota w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych. Zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej dzieci zostało przyjęte tutaj u nas, na terenie naszej gminy, żeby rodzicom tych dzieci ułatwić możliwie zaprowadzanie, odbieranie dzieci ze szkoły czy z przedszkola, tak, czy z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. I takie będą nasze pierwsze działania. Natomiast oczywiście działamy również od lat z innymi samorządami, kontaktując się i wymieniając się tymi wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych, bo to takich tylko mowa na tym etapie. I jeżeli takie miejsca są w dogodnych placówkach, blisko czy tam po drodze rodzica do pracy na przykład, to z takich miejsc też korzystamy. Natomiast na dzień dzisiejszy nikt mi jeszcze nie zaoferuje takich miejsc, bo wszyscy muszą zakończyć swoje rekrutacje. Nikt nie wie, na czym jeszcze do końca stoi. To mamy rękę na pulsie. Mówię, zbieramy informacje, nawet te nieoficjalne, tak żebyśmy mogli jak najszybciej działać, żeby rodzice także jak najszybciej oczywiście otrzymali informacje, ale no musimy działać w granicy obowiązujących przepisów. To tyle z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.
Dobrze, jeśli chodzi o...
Tutaj chciałam jeszcze, panie patrycyszu, może pan będzie nam coś tu w stanie powiedzieć odnośnie tego transportu, który teraz, że tak powiem, nie funkcjonuje?
Pani przewodnicząca, nie mam przed sobą ostatniej faktury, natomiast z pamięci mogę powiedzieć, że ostatnie faktury za transport były na poziomie 50 kilku tysięcy złotych, natomiast były to niepełne miesiące, bo zarówno styczeń, jak i luty były niepełne, ponieważ ostatni tydzień stycznia, jak i pierwszy tydzień lutego odbywały się ferie, dlatego te faktury opowiadające na kwotę 50 kilku tysięcy złotych są niepełne, a więc to będzie 60 kilka tysięcy prawdopodobnie miesięcznie, czy 70 tysięcy miesięcznie, średnia faktura, średnia oszczędność, jeżeli tak to można nazwać. Umowa z przewoźnikiem sporządzona jest w taki sposób, że my pokrywamy koszty realnie przejechanych kilometrów. No więc jeżeli realnie przejechanych kilometrów nie ma, nie ponosimy kosztów. Przewoźnik z nami oczywiście wchodził w kontakt, otrzymaliśmy pisma, natomiast no nie ma takiej możliwości, nasze analizy na to wskazują, my nie jesteśmy zobowiązani do uiszczania żadnych wynagrodzeń, no i wiadomo, że w tej sytuacji zrobić tego nie możemy.
Czyli tak naprawdę, panie Patrycyku, to te zaoszczędzone pieniążki moglibyśmy tutaj przekazać na te tablety graficzne.
Na przykład. Tak, oczywiście. Natomiast należy
cały czas. Ewentualnie moglibyśmy te pieniążki przesunąć.
Na przykład. Nie mówię, że nie. Natomiast cały czas należy wziąć pod uwagę to, że po tej sytuacji, gdy wrócimy do szkół, czy wrócimy to w tym roku szkolnym, czy wrócimy w kolejnym roku szkolnym, to kolejny przetarg, który już za chwilę gdzieś tam się będzie pokazywał, będzie przygotowywany na dowożenie dzieci do szkół, no może opiewać na inną kwotę za kilometr i to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast może nie wybiegajmy faktycznie aż tak daleko.
Tak, ale panie patrycyszu, gdybyśmy przewozili teraz dzieci, to musielibyśmy te pieniądze zwydatkować, prawda?
A kwota również mogła być inna, dokładnie, więc nie ma sensu może tak daleko wybiegać. Możemy poszukać tutaj tych środków na te tablety graficzne dla nauczycieli szkół podstawowych w tym obszarze jak najbardziej.
Ja mam pytanie jeszcze, Lubońska Ola, mogę zadać pytanie? Panie Patrycjuszu, ja mam tylko takie pytanie. Wiemy, że szkoły nie są czynne, więc zaoszczędzamy pieniążki również na środkach czystości, zaoszczędzamy również na prądzie, na ogrzewaniu. Więc,
nie do końca. Ja może powiem w ten sposób.
Co z tymi pieniążkami? Chciałam tylko powiedzieć, co z tymi pieniążkami?
Szkoły pod kątem administracyjnym i organizacyjnym nadal funkcjonują. Działają sekretariaty i pracownicy administracji i obsługi do pracy przychodzą. Budynki są...
Ale nie zużywają tyle prądu, co my
sprzątane, budynki są sprzątane, dezynfekowane. Nikt tutaj, że tak powiem kolokwialnie, nie zapuszcza tych budynków, tak? Wszystko odbywa się...
No dobra, ale panie Patrycjuszu, niech pan nie teraz już nie przesadza. Nie są codziennie sprzątane korytarze, ubikacje, sale. Nie są, nie przesadzajmy. Rozumiem, że była jakaś tam dezynfekcja, rozumiem, że panie sprzątaczki sprzątały, no ale nie jest to robione codziennie, tak jakby uczniowie byli w szkole. No niech pan nie przesadza.
Jestem na miejscu w Wielbłądach i widzę, że panie sprzątaczki cały czas tutaj się poruszają po swoich sektorach wyznaczonych, czyli to się odbywa. Oczywiście może środków czystości czy energii elektrycznej, wody, może zużywanych będzie troszeczkę mniej, ale poczekajmy, jaki będzie ostateczny bilans. Jeżeli te środki zostaną w budżetach szkół, no to oczywiście możemy o nich w przyszłości rozmawiać, ale może nie teraz. Ja bym czekał przynajmniej do przyszłego roku szkolnego, czyli do września, a przynajmniej do momentu, w którym wrócimy do szkół, będziemy mogli oszacować realną różnicę.
Panie Patrycjuszu, na jednej z komisji wspominał Pan z Panią Dyrektor, że chcecie zrobić takie zabezpieczenie przed wjazdem na ten plac przed szkołą. Kojarzy Pan naszą rozmowę?
Na ten wjazd przed szkołą.
Tak, to było chyba na styczniowej komisji. Rozmawialiśmy odnośnie zabezpieczenia boiska przed wjazdem samochodów nieupoważnionych, żeby po prostu zabezpieczyć dzieciom bezpieczeństwo. Na jakim etapie jesteście Państwo w tej chwili?
Znaczy, nie, tego zabezpieczenia jeszcze nie ma, natomiast na pewno powstanie, nie na cały teren szkoły, ponieważ spowodowalibyśmy problemy na ulicy Czystej, dlatego w połowie tutaj jakby obiektu przy szkole, przy ulicy Czystej 1A pojawią się takie ograniczniki, które będą uniemożliwiały podjechanie pod schody, nazwijmy to, natomiast powstało ogrodzenie płot wokół tego boiska, kiedyś do koszykówki, obecnie przeznaczonego w sumie bardziej na parking, które też no, zabezpieczają i stwarzają warunki dużo bardziej bezpieczne. To już powstało.
A jeszcze Lubońska z tej strony. Panie Patrycjuszu, ja mam takie pytanie. Tak? Wiemy, że w przedszkolu i szkołach są szyte maseczki. To kto w szkole szyje maseczki, jeśli Pan mówi, że Panie sprzątaczki sprzątają? A ja widziałam, że Panie sprzątaczki szyją.
Panie sprzątaczki też szyją i Panie sprzątaczki też pakują.
Oczywiście i roznoszą maseczki.
Realizują różne działania. Ja się zgadzam, że może tak być, że troszeczkę tych środków czystości, wody, prądu może być.
Trochę pan pobujał w wyobraźni gdzieś tam z tym sprzątaniem. Ja rozumiem, że była dezynfekcja, powtarzam jeszcze raz, nie. Rozumiem, że szkoła jest czyściutka, pachnąca, że fajnie, ale na pewno tyle środków nie poszło, jak idzie to przez cały czas, jak panie dzieci oczyszczają do szkoły.
Nie wydzielam akurat ze swojej strony środków czystości pracowników szkół, więc nie wiem. Natomiast widzę, że poruszają się i sprzątają po korytarzach, dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie jest tak, że to wszystko leży odłogiem.
Nikt tego nie powiedział, panie Patryku, to mówi pan.
Tak, czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeszcze panie Patrycjuszu, bo tutaj pytanie jest od radnej, która nie ma akurat przy sobie tabletu.
Jest w pracy.
Jest w pracy. Odnośnie właśnie tego audytu i tych zmian organizacyjnych i tych
łączenia
oddziałów, czy Włochowie, klasy czwarte, które są teraz powiedzmy mniejsze, czy one będą łączone większe?
Nie ma takiego planu. Nie ma takiego planu.
Nie.
Nie ma takiej, znaczy na pewno nie odzwierciedlają tego arkusze tegoroczne, czyli w tym roku już to się nie odbędzie na 100% i nie było nigdy mowy o takim działaniu, które miałoby łączyć lub dzielić klasy istniejące.
A jeszcze ja mam odnośnie arkusza organizacyjnego. Panie Patrycjuszu, takie pytanie. Pan wójt powiedział, że w klasach ósmych zostają grupy z języka angielskiego. To znaczy, że klasy 4-7 grup z języka angielskiego nie będzie. A co z chemią, biologią, innymi przedmiotami, gdzie były grupy?
Nie ma grup tam, gdzie ich nie musi być. Grupy pozostają.
No to konkretnie gdzie? No
nie wiem, pan powie, że nie ma tam, gdzie nie musi być.
Gdzie konkretnie z rozporządzeniem grupy są tam, gdzie w klasach jest dzieci więcej niż 24 na językach obcych i na informatyce. Tam są grupy, tak mówi rozporządzenie. Tak samo jeżeli chodzi o grupy ćwiczebne, na lekcjach wychowania fizycznego nie mogą być większe niż 26. Jeżeli chodzi o zajęcia tutaj doświadczenia na zajęciach z chemii, fizyki, rozporządzenie mówi, że w klasach, które liczą więcej niż 30. Tak mówią przepisy rozporządzenia.
Czyli 30 osób może być na doświadczeniach.
Tak mówi rozporządzenie, no nie ja pisałem rozporządzenie.
Nie, no ja rozumiem, ja wy się trzymacie prawa i dobrze, no tak, dlatego się zastanawiamy, jak to, czy ta nasza edukacja nie zubożeje w tym momencie.
Znaczy te najważniejsze elementy tutaj w konsultacji z dyrektorami zostały zachowane, czyli podziały na grupy językowe w klasie ósmej i w niektórych przypadkach też podziały na informatykę. Tak. To tutaj wynika również z tego, że nie tylko 24 osoby, również musi być odpowiednia liczba stanowisk w danej sali, ale także dla przeprowadzenia właśnie dobrych lekcji, nazwijmy to, dyrektorzy prosili o to, żeby w niektórych przypadkach to zostawić i to zostało uwzględnione.
Panie Patrycjuszu, mamy również tutaj pytanie od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków. Jak będzie wyglądała odpłatność teraz za ten okres czasu, kiedy te dzieci do tych przedszkoli i żłobków nie uczęszczały, a wiemy, że to już będzie prawie 2 miesiące teraz.
Znaczy, ja rozumiem, że mówimy o żłobku publicznym i przedszkolu publicznym.
Tak, o publicznym. Tak.
Niepubliczne niestety nie mam na to tutaj żadnego wpływu, tak? Jeżeli chodzi o nasze przedszkole publiczne Wróżka oraz żłobek u Misia, tej odpłatności za ten okres po prostu nie ma. Tak mówią przepisy, to nie jest tutaj nic.
Czyli, że rodzice za ten okres tutaj na pewno nas rodzice też pokoją, nie pokrywają żadnych kosztów.
Tak jest, jeżeli poniosą koszty, bo odpłatności są realizowane często z góry, to zostaną te odpłatności przeniesione na kolejny okres, w którym dziecko uczęszczać będzie do przedszkola lub na koniec roku szkolnego zostaną zwrócone rodzicom.
Teraz jeszcze takie jedno moje pytanie, bo jak wiemy, dzisiaj pojawiły się takie komunikaty, że najprawdopodobniej te dzieci po tej majówce będą mogły do żłobków i przedszkoli wrócić, tak?
Ja też dzisiaj taki komunikat po raz pierwszy usłyszałem, tak. Więc... Nic więcej
moje
nie
pytanie, jest. Czy przedszkola i żłobki są wyposażone w środki dezynfekujące dla tych dzieci? Czy rodzice będą musieli sami te dzieci w to zaopatrzyć? No bo przecież wiemy, że takie dziecko przed przyjściem do przedszkola powinno mieć zmierzoną temperaturę, prawda? No bo musimy w jakiś sposób te dzieci zabezpieczyć.
Nie będą obowiązkowe działania związane z tym, ponieważ nic się nie ukazało. Nie wiem, jakie będą obostrzenia. Gdy one się oczywiście ukażą, będziemy się do nich dostosowywać. Oczywiście ze swojej strony na pewno zrobimy wszystko, żeby żłobki i przedszkole zaopatrzyć w środki dezynfekujące. Robimy to cały czas. No oczywiście zapotrzebowanie w tym momencie jest inne niż będzie, gdy dzieci do żłobka czy przedszkola wrócą. Cały czas na bieżąco szukamy źródeł różnych środków dezynfekujących, również ze względu na cenę, tak? Ponieważ cały czas gdzieś śledzimy, gdzie można to za dogodną cenę nabyć. Dlatego ja myślę, że...
Pani Patrycjuszu, ale chciałam tutaj przypomnieć, że nie zawsze cena idzie za jakością i nie oszukujmy się, ale te tanie środki są po prostu marnej jakości.
Znaczy to my śledzimy też, no, jaki to jest środek. Nie tylko samą cenę, no też staramy się nie kupować najdrożej, no bo wiadomo, że...
Tak... Ja rozumiem, że nie chodzi, panie Patrycjuszu, o zakup drogiego środka, ale jeżeli chodzi o przedszkola czy żłobki, to wiadomo, że środek dezynfekujący powinien być w żelu, a nie w płynie, prawda? Gdzie dzieci mogą sobie tym płynem zrobić krzywdę. A hypoalergiczny środek w żelu będzie na pewno droższym środkiem, ale o wiele bezpieczniejszym dla naszych co najmłodszych mieszkańców.
Dobrze, weźmiemy to oczywiście pod uwagę, te sugestie.
Weźmiemy... Proszę, już używamy tego środka tutaj z panią przewodniczącą. Jesteśmy na bieżąco z różnymi środkami. Jak wiecie państwo, jesteśmy pracownikami
szpitala.
Szpitale
też testują.
I wiemy po prostu, o co tutaj chodzi. Tu kolejne pytanie takie tutaj też mam jednej z mam. Czy będą weryfikowane dzieci pod kątem zdrowia, bo w tej chwili dzieci z katarem były przyjmowane do przedszkola, a wiemy, że w takiej sytuacji no, do przedszkola czy do żłobka powinny być przyjmowane tylko i wyłącznie zdrowe dzieci, tak?
Całkowicie się zgadzam, natomiast my musimy działać i możemy działać tylko w granicach prawa. Jak będą określone wytyczne, rozporządzeniem przynajmniej, to będziemy się do nich stosować. Nie możemy sami z siebie pewnych czynności wykonywać. Możemy, nie wiem, mierzyć podobno, no to są takie informacje, które ja próbuję także ustalić, mierzyć temperaturę, natomiast nie odnotowywać tego nigdzie. To musi się odbywać anonimowo w pewien sposób. Więc dopóki się nie pojawią inne informacje, czy przepisy prawa, które będą nas do tego no z jednej strony obligować, a z drugiej strony będziemy do tego uprawnieni, no to nie jestem w stanie państwu nic powiedzieć, bo zwyczajnie. Wiem, mogę się na przykład odwołać do wytycznych, które się pojawiły, jeszcze też bodajże nie w formie rozporządzenia, na razie komunikatu, dotyczącego ewentualnego otwarcia Orlików od poniedziałku, bo tak ma być.
Tak. Na 6 osób, tak?
Tak. I tam sytuacja ma się odbywać w ten sposób, z tego co na razie wiemy, że osoby mają być identyfikowane. Mamy wiedzieć, kto dokładnie wchodzi, kiedy był i mamy także prowadzić dezynfekcję bardzo częstą. Nie ma tutaj mowy, nie było nigdzie mowy w tych komunikacjach.
A co będziecie państwo dezynfekować na Orliku? Piłkę?
Wszystko mamy dezynfekować. dyskutować. Co chwilę. Również sprzęt sportowy. Takie jest komunikat. Ja tylko bazuję na razie na komunikacie, który ukazał się tak. Na stronie rządowej.
Panie profesorze, na jakiej podstawie pan twierdzi, że mierzenie temperatur nie może być zapisywane? Właśnie mierzenie temperatur powinno być zapisywane, żeby zabezpieczyć się w razie czego tutaj...
osobowych wrażliwych w tym momencie i z tego co wiemy, to nie możemy my jako jednostki tutaj oświatowe, samorządowe bez specjalnej podstawy prawnej tego dokonywać, możemy robić to anonimowo. Czyli każdemu wchodzącemu, ale bez gromadzenia tego w żadnej bazie.
Tak, orliki, tak, ale nam tutaj chodzi o żłobki i przedszkola.
Tak. Jeżeli pojawi się jakakolwiek wytyczna dotycząca otwarcia żłobków i przedszkoli, jestem przekonany, że w tych wytycznych również znajdą się informacje, co mamy robić, tak, przyjmując dzieci z powrotem do placówek.
I rozumiem, że mimo tej przerwy, która teraz nas czeka, czyli majówki, będziecie państwo w razie czego przygotowani na przyjęcie Wilusińskich.
No, są warunki specjalne, my też pracujemy w takim trybie zmożonej aktywności i jesteśmy gotowi do działania w każdej chwili, tak? W każdej chwili właśnie.
Okej. No dobrze. Dziękujemy pani Patrycjuszu.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania?
Ja mogłabym panu kierownikowi co i SUS zadać pytanie polskie.
A czy słyszycie państwo panią Marię? Halo?
Ja słyszę delikatnie.
Delikatnie, ale
Pani Mario, nie wiemy dlaczego, ale słyszymy panią tylko na jednym tablecie, nie słyszymy panią tutaj, nie wiemy, czy słyszą panią inni radni i pan Patrycjusz, także może troszeczkę głośniej.
Pytanie, może jakieś pytanie na piśmie ewentualnie wtedy.
Panie kierowniku.
Tak.
To może ja będę przekazywała te wiadomości. Tak. Pani Maria Wolsztyńska wraca do Arkusza Organizacyjnego Szkół.
I moje pytanie dotyczy
Tak, pytanie dotyczy grup ćwiczebnych, jak to pan nazwał? Chodzi o lekcje wychowania fizycznego.
Tak.
W ubiegłym roku były dyskusje i uwagi, ponieważ grupy na lekcje wychowania fizycznego były liczyły czasami mniej niż 10 osób.
Tak.
Czy zgodnie z teraz tym, co pan mówi, ten nowy regulamin na rok przyszły szkolny będzie brał to pod uwagę i będzie ta liczba uczniów zwiększona.
Tak, powiem tak. Wszystkich, ja od razu może odpowiem, bo...
Zaraz, Pani Mario, pan poczeka, Panie Patrycjuszu, bo nakładają się Wasze głosy, tak? Pani Maria musi dokończyć tu pytanie i wtedy prosimy o odpowiedź, dobrze?
WF-u, wychowania fizycznego. Jak liczne będą grupy na lekcjach wychowania fizycznego?
Tak. Ja może odpowiem w ten sposób. Nie ma żadnej możliwości już połączenia żadnej grupy z żadną. Czyli już więcej zrobić nie możemy. Grupy o najmniejszej liczebności, dwie grupy o najmniejszej liczebności w każdej z placówek po połączeniu będą, liczebność ich będzie większa niż 26.
Najmniejsza jaka będzie liczba?
Najmniejsza liczba może być około 13-14. Natomiast już po połączeniu.
14,
z drugą 14.
Tak, ja tylko przeprosimy państwa. No, my panią Marię słyszymy tylko tu w tablecie.
Natomiast już po połączeniu z drugą 14-osobową grupą przekraczamy liczbę 26. Dlatego nie możemy tego zrobić.
Czyli może być to nawet grupa 5 uczniów?
Nie, nie może być.
No jeżeli w drugiej grupie będzie 20 na przykład 4 uczniów, no to już nie możemy dołożyć do nich.
Tak, oczywiście. No ale
czyli takie... druga grupa będzie liczyła 5 dzieci.
Nie wiem, czy się rozumiemy. W grupie ćwiczebnej na lekcji wychowania fizycznego nie może być więcej uczniów niż 26.
25, tak.
26, no. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne. Połączyliśmy klasy, ponieważ na przykład, powiem tak, w szkole przy Łękach klasy w ogóle nie są dzielone, a więc na lekcji wychowania fizycznego ćwiczy cała klasa, zarówno chłopcy i dziewczynki, jest to zgodne z rozporządzeniem. W szkole podstawowej w Białych Błotach i w Łochowie, to się odbywa w Łękach oczywiście dlatego, że tam poza jednym poziomem, to wszystkie, w każdym poziomie jest tylko jedna klasa. Natomiast w szkołach podstawowych w Białych Błotach i w Łochowie klasy są dzielone na chłopców i na dziewczynki i łączone międzyoddziałowo, czyli na przykład klasa, nie wiem, czwarta A z czwartą B. I wszystkie oddziały zostały już tak połączone, jak tylko połączone zostać mogły i każda próba połączenia dwóch, choćby najmniejszych pozostających oddziałów spowoduje wzrost liczebności tej grupy powyżej 26, a więc tego zrobić nie możemy. Nic już więcej po prostu zrobić nie możemy.
Pani Mario, czy jeszcze jakieś pytania?
Usłyszeć, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to mnie nie zadawało. Momencie, pani Mario teraz na telefonie, czy na tablet?
Pani Mario, pani rozmawia przez telefon, czy przez tablet? Przez tablet.
Tablet, pani Mario, jakby skończyła. Dobrze,
bo jest jakiś... Nie, pani nam tutaj nie zakłóca, bo ja akurat...
Pani Mario nie ma na naszej liście obecności. Pani Maria się połączyła w jakiś inny sposób z wami. Tak. Panie Marku, Mario nie jest...
Ja już patrzę tutaj, co się dzieje, ale proszę
zobaczyć. Ja mam wyłączone. Ja nie wiem, jak się połączyłem, zaczęłam coś mówić.
Ja to wyczytałam z listy obecności. Uczestników.
Tak, ale myśmy wyłączyły
w swoich tabletach. My wyłączyłyśmy swoje tablety, a tablet zaczął tutaj do nas mówić.
Mamy widoczność na
telewizorze. Pani Maria się połączyła z wami jakoś prywatnie.
Nie.
Gdzie tu jest tak? Gdzie jest tutaj?
Tu. Nie, my nawet pani nie widzimy.
Proszę poczekać chwilę, tutaj jest w tym zeszkodzie.
Pani Maria, pani się nie rozłącza, pani poczeka, bo my musimy tutaj...
Ja może ze swojej strony zaproponuję, że skontaktuję się telefonicznie z panią Marią Wolsztyńską i omówimy sobie.
Dobrze. Panie Patrycjuszu, dziękujemy ślicznie. Czy pozostali członkowie komisji mają jakieś pytania do pana Patrycjusza?
Nie.
Bardzo dziękuję w takim razie.
Dobrze, dziękujemy ślicznie. A czy jest z nami pani... Pani dyrektor Wioletta Drążkowska.
Halo, czy jest pani Wioletta Drążkowska z nami?
Nie, nie widzę pani tej Wiolety.
A tutaj jestem gość.
Gość to jest pani ten. Dwa razy biorę gminy jest zalogowany na komputer.